pomyślałem sobie, że można by nazywać ostatnie pana działania filmowe podkarpackimi. Mariusz Bonaszewski stał się ważną postacią w filmach realizowanych przez telewizję Obiektyw.
I owszem, no właściwie trzy produkcje Bogdana Adama Miszczaka. Sam jestem zaskoczony. Wie pan, ja tu bywałem w młodości takiej wczesnej bardzo, bardzo często, ale w drodze. Bieszczady, bo to było takie niezwykle modne i właściwie człowiek się pakował. Ja jestem z nadmorza, blisko morza i się pakowałem i się jeździło albo samemu, albo grupą w Bieszczady i to w takich albo zorganizowane to było, albo samotnie zupełnie jakoś tak. I Rzeszów omijany zupełnie, wszystko było omijane, bo do Ustrzyk się pędziło, jednych potem drugich. Tak się stało, że Bogdan zaproponował mi Ignacego Łukasiewicza, taki dokument fabularyzowany. A więc częścią fabularną i częścią historyczną, w którym ludzie znający się na życiorysie Łukasiewicza opowiadali o nim. Też sobie sprawy nie zdawałem chyba, w czym biorę udział. Znaczy, jak trafiłem do Buburki, a dokumentowałem sobie oczywiście jego życie tuż przed tym, w taki sposób, w jaki mogłem, no to doznałem wstrząsu jakiegoś takiego, że byłem w takiej grupie oczywiście wszystkich tych, którzy o nim wiedzą jedną rzecz tylko, bo no bo ta jedna jest najistotniejsza wedle.
Czyli lampa naftowa.
I nic innego nie było i nagle trafiłem do kopalń, bo było ich wiele. I zorientowałem się, że to jest pierwszy człowiek, który właściwie zbudował kopalnię ropy naftowej tak naprawdę na świecie. Znacznie wcześniej niż Pensylwania. Kilka lat wcześniej. To był szok. Ale potem, wie pan, zacząłem się zastanawiać nad inną rzeczą jeszcze, bo oczywiście taka jego przeszłość, nazwijmy to, związana z powstaniem, jednego z powstańców trzymał w domu, utrzymywał, przechowywał, chronił, ale to, że nagle diametralnie się zmienił, to znaczy uznał, że to nie jest ta droga. Nędza Galicji jest rzeczą najważniejszą. To znaczy najistotniejsze jest to, żeby właściwie tutaj pracować, tym ludziom pomóc, nawet jeżeli to będzie pod zaborem. To znaczy zupełnie inna myśl, taka typowo pozytywistyczna. To znaczy zbudować cywilizację, budować to środowisko najpierw, a potem być może myśleć o jakby innym świecie, o innym państwie. I tak się zajęliśmy tym Łukasiewiczem i ta Buburka, jak wie pan, jak ja te ręce zacząłem moczyć, bo tam wciąż to jest. I nigdy tam nie trafiłem, nawet mój ojciec mnie, który chodził po górach i Bieszczady to też z nim i z matką, nie przywieźli mnie tutaj, więc jak tutaj przyjechałem w czasie zdjęć, a potem byłem wielokrotnie już.
No dobrze, a nie pomyślał pan sobie, że zagranie, przepraszam, świętego Franciszka jest jednak trudne? Człowiek, powiedziałbym, prawie nieskazitelnym charakterze. To zawsze trudne.
Znaczy taki mamy przekaz oczywiście, wszystkiego nie wiemy. Nie jesteśmy pewni, jak to było tak do końca. Jak pan pewnie widział film, to pan wie o konflikcie, który...
Z Janem Zechem.
Tak, i ten konflikt jest dwustronny, to znaczy zwolennicy Zecha do tej pory uważają, że to jest odwrotnie zupełnie. Lampa naftowa to nie Łukasiewicz, tylko Zech. Wie pan, jak się tak grzebie w takiej odległości, to prawdy się dogrzebać nie można. To znaczy ten charakter, o którym pan mówi, taki franciszkański, on jest oczywiście takim wspomnieniem wspomnień, bo te opisy są takie hagiograficzne. Czy one są rzeczywiste, czy on był wybuchowy, czy on się nie wściekał, nie za bardzo wiemy. Tak sobie myślę, że sama sytuacja na przykład jego małżeństwa, bardzo trudnego małżeństwa, to jest małżeństwo z osobą bardzo bliską tak naprawdę.
To była córka jego siostry.
Tak, więc on musiał o to walczyć, musiał mieć na to zgodę, musiał się o tę zgodę starać. Czy zrobił to z powodów, wie pan, takich altruistycznych, że tylko będzie chciał pomóc swojej bardzo bliskiej krewnej? Może w tym było jeszcze coś, znaczy ja nie mówię, że coś potwornego, wcale nie, ale może jakąś taką łatwość, która jest słabością jednocześnie. Taką łatwość związku z kimś, kto jest mu trochę podległy. Właściwie nie mam zielonego pojęcia, dlatego że te jego przekazy są takie wyssane trochę. Nie ma rzeczywistości w tym. Ja przed chwilą zszedłem z planu grając Piłsudskiego, no to tu mogę powiedzieć, że na przykład wiem, jak się ruszał. Taki zapis jest. Nawet wiemy, jaki miał głos. Znamy jego akcent. Oczywiście wiemy o jego charakterze strasznie dużo. A tam to już ginie w dinozaurach trochę. W związku z tym ma pan rację. To jest bardzo trudne, bo opowiadamy trochę wyobrażenie, być może nieprawdę, ale chcemy przybliżyć tak naprawdę pewne rzeczy, o których w ogóle nie wiadomo było. One były wiadome, tylko myśmy nie wiedzieli, bo nas uczą tłumaczą wciąż tego jednego zdarzenia, lampa naftowa i to wszystko. Natomiast tak sobie pomyśleliśmy, że może przez trochę uładzenie, taką dobroć, że może go zbliżymy do takiej ludzkiej czułości, do takiej czułości widowni, która go polubi.
Film Łukasiewicz, nawciarz, romantyk, jak powiedzieliśmy, to fabularyzowany dokument. Czy dla aktora to jest ważne, że bierze udział w przedsięwzięciu, które jest nieco innym rodzajem sztuki filmowej niż klasyczna fabuła? Czy da się przeprowadzić konsekwentnie wszystkie elementy związane z budowaniem postaci? To jest jakoś obciążone, czy nie ma to wielkiego znaczenia?
Na etapie wejścia przed kamerę nie, zupełnie. Jesteśmy zamknięci w takim dokumencie fabularyzowanym tylko w ramach scen. To znaczy ja nie mam przebiegu całości, bo nie mam się co tym zajmować, bo nie ma całości. To znaczy to są takie skoki oczywiście. Chodzi tylko o to, żeby pomiędzy zdaniami historyków być na tyle intensywnym, że jak im się nie uda zainteresować widowni, to my musimy. Oczywiście żartuję, ale to jest apsychologiczne trochę, bo to jest takie skakanie po życiu i to często, tak gdyby to zebrać do kupy, to być może to nawet nie jest jedna postać. Może to są po prostu sceny do zagrania. Je się gra, ale bardzo trudno jest trzymać, no bo między tymi scenami są lata. On się wtedy zestarzał, zmienił, no ale na czym te zmiany polegały, ja tego kompletnie nie wiem. Z reguły aktor ma, szczególnie w przedsięwzięciach filmowych oczywiście, ma takie skoki przed sobą. To znaczy, jak się zna świetnie scenariusz, no to się nad tym panuje. Ale nie panuje się nad tym, co potem reżyser zrobi z tym obrazkiem, który będzie miał do dyspozycji. I oczywiście niesie się, jeżeli to przebiega jakoś tak psychologicznie przez cały film, no to niesie się oczywiście siebie, takiego zmieniającego się i wie się, co z tego wynika, ale i tak naprawdę staje się przed kamerą w tym momencie i bardzo często jest tak, że ta intensywność jest zupełnie inna, niż gdyby zrobić taki przebieg całości na przykład w teatrze. To znaczy, jak się wskakuje tuż przed kamerą, to jak mówią aktorzy, no trochę się przywala w tym momencie. W teatrze, wie pan, jest tak, że ja będąc na scenie non-stop, załóżmy, dysponuję czasem. To znaczy ja mogę zrobić wszystko w pewnym sensie. Znaczy ja mogę wydłużyć scenę, ja mogę ją skrócić, ja mogę robić pauzy. Wiedząc o tym na przykład, co się wydarzy za chwilę. W filmie tego nie mam, jest mi narzucone trochę. Znaczy ktoś mnie kontroluje. Kontroluje mnie światło, kontroluje mnie reżyser oczywiście. I to są takie małe filmiki właściwie w filmie, który się składa do kupy potem.
Odłóżmy na bok film o Łukasiewiczu, porozmawiajmy o kolejnej produkcji, w której pan odegrał podwójną rolę, bo zagrał pan w tym filmie oczywiście też, ale był pan reżyserem tego obrazu. No i tu jest też ciekawa historia, bo to jest pański debiut reżyserski.
Wie pan, ale piękna historia. To tak, ja właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że ten film dostał kolejną nagrodę.
Powiedzmy od razu, że rozmawiamy o filmie Wielerzyński, alchemik z Lwowa.
Tak, tak. Marian Wielerzyński, inżynier gazownik. Najpierw były jakieś innego rodzaju sugestie, że mam w tym filmie zagrać, ale wydawało mi się to absurdalne, też z powodu wieku. Chodziło o Wielerzyńskiego, najpierw młodego, a potem w sile wieku na samym końcu, więc wydawało mi się, że odmładzanie mnie, peruki, tego to wszystko jest jakimś absurdem zupełnym. I tak szczerze mówiąc, to ja wpadłem na ten pomysł trochę sam, a właściwie dzięki mojej żonie, która nagle powiedziała mi, słuchaj, po prostu zrób ten film, zgłoś, powiedz, ty już tyle na ten temat się naczytałeś, po prostu powiedz mu, że ty chcesz zrobić ten film, jak on jeszcze nie ma reżysera.
To powiedziała to, o czym pan myślał.
Tak, już dużo wcześniej. Ja to powiedziałem i Bogdan, producent, po jakimś czasie dopiero, bo ja mu to powiedziałem, nie odpowiedział od razu. A po jakimś czasie zadzwonił do mnie i to w taki sposób, jakby to było oczywiste, że ja to robię. Potem był jeszcze pomysł znalezienia takiego sposobu opowiedzenia tego filmu, ponieważ miałem niezgodę trochę na tę formułę udziału historyków, bo miałem wrażenie, że ona się sprawdza czasami. Oczywiście w filmach amerykańskich na przykład to jest znakomite, bo ci ludzie są aktorami w pewnym sensie. Znaczy tak się ich dobiera, że oni są tak intensywni, tak sugestywni, że to jest taki przeskok w trochę w inny film. Świetnie się na to patrzy.
Mówiąc o montażu, który robi swoje.
Tak, oczywiście. Natomiast to się często nie udaje. Wpadłem trochę na taki pomysł, też przy udziale Bogdana, by to opowiadał jeden człowiek.
Tylko powiedzmy słuchaczom, że całą opowieść o Marianie Wielerzyńskim opowiada jego syn. I pan jest właśnie tym synem.
Tak, opowiada jego syn, dlatego że istnieje książka. Po prostu książka, w której syn opowiada o swoim ojcu. Ja tę książkę dorwałem I wtedy pomyślałem sobie, że to syn będzie opowiadał i był problem, kto to ma opowiadać. Już wiedziałem, że aktor i też byłem przekonany, że to zrobię ja. Ja miałem wrażenie, że ja nawet kiedy opowiadam o chemii, nie muszę się konsultować z chemikami. Była jedna konsultacja tylko, ale mówię to w takim prostym języku, że to wszystko właściwie jest sprawdzalne. Ten język jest ogólny nieco. To jest język właściwie człowieka pasji, który opowiada, żeby wyjaśnić, a nie żeby zagmatwać, nie żeby się popisać, tylko żeby wyjaśnić właściwie proste rzeczy.
Wielerzyński, tu też musimy zrobić nawias, kompletnie zapomniana postać, wybitna osobowość, człowiek, który jest pionierem przemysłu gazowego z kolei.
Tak, no ten wasz cały tutaj świat galicyjski, to jest pełen ludzi dość niezwykłych. Wie pan, nie tylko gazownik, bo to humanista, bo to na przykład człowiek, który strasznie pokochał historię filozofii. Bo to człowiek, który udzielał korepetycji innym ludziom z przedmiotów humanistycznych, a jednocześnie wynalazca w dodatku.
Społecznik byśmy jeszcze mogli dodać?
Tak. Jeszcze na dodatek wymyśla, że będzie, to jest pierwsza spółka akcyjna, akcję rozdał swoim pracownikom i to się znakomicie sprawdziło. W tym filmie jest taki sentymentalny moment na końcu, że przyjeżdża Amerykanin, który chce to wszystko kupić, bo wie, że to świetny biznes jest. A oni mówią, dostając dziesięciokrotność wartości akcji, oni mówią nie. I to jest prawda. Oni naprawdę powiedzieli nie. Znaczy, chcieli być odpowiedzialnymi za to, gdzie pracują. Jak on z nimi rozmawiał? Jakim on musiał być dla nich człowiekiem, skoro oni uznali, że oni chcą pracować pod nim, dla niego? No wojna to wszystko zniszczyła. To wszystko zostało rozwalone, zniszczone. Sowieci to zabrali, utworzyli z tego jakąś tam firmę.
I pamięć o Wielerzyńskim przepadła.
Tak, tak. I zabrali pamięć oczywiście o tym.
No dobrze, a jakim reżyserskim doświadczeniem było dla pana to spotkanie? Bo to też jest ciekawe.
Wie pan, strasznie mnie to dużo kosztowało fizycznie i psychicznie. Nie zdawałem sobie sprawy chyba, że tak będę emocjonalnie tak się w to angażował. Nie to, że tam wchodziłem grać przed kamerą, nie, tylko każde oglądanie moich kolegów było niezwykle wyczerpujące. Nie umiałem się oddzielić. Miałem kłopoty ze snem poważne. Śniły mi się następne sceny. Pewne rzeczy były ustalane na śniadaniu, to znaczy nagle rozmawiałem z aktorką, na którą patrzyłem i przychodziło mi do głowy, że to wszystko jest bez sensu zupełnie, że tego dialogu nie będzie. Będzie zupełnie inna scena, bo zobaczyłem tylko jej profil. Wtedy tak myślałem, no tak, to wszystko jest sprawą przypadku, że to tak się wymyśla, że to tak, trochę tak jest. Pewnie to się zdarza ludziom po prostu wybitnym, nie mnie tylko w tym, że to jest czasami sprawa przypadku, ale ten przypadek polega też na tym, że się tym bardzo żyje. To znaczy, że się nie śpi w noc. No i przeżyłem taką przygodę, no, takiego niespania, myślenia w kółko i
ale może to jest początek takiej drogi jak w przypadku, nie wiem, Clinta Eastwooda czy Woody Allena. Ludzi, którzy realizują swoje filmy, grają w nich, piszą scenariusze i generalnie bez nich to kino nie istnieje.
Szczerze mówiąc, to ja tego chcę. Tak, myślę, że tak. Ja potem zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Zarejestrowałem monodram dla telewizji o Zofii Strojeńskiej, ale nie przeze mnie wyreżyserowany w teatrze, tylko przeze mnie zrobiony. I to też było dość fascynujące, tak? Ale wie pan, muszę mieć na przykład operatora, z którym się dogaduję, dlatego że ja nie mam żadnego wykształcenia tego typu. Ja mu nie powiem, jaki obiektyw założyć, ja mogę mu tylko mu powiedzieć, wiesz co, chcę bliżej, nie? A on mówi, no tak, ale jak bliżej? To on mi musi wtedy podpowiedzieć. Ale często łapałem się na tym, że jakąś scenę opowiedzieliśmy już, a on mówi, nie opowiedzieliśmy. Przecież nie masz jeszcze w ogóle tutaj tego planu z boku na niego, od niego, w ogóle tego... Ja mówię, jak to nie? No nie masz, bo tego nie zrobiliśmy. Byłem tak pochłonięty jakby różnymi innymi rzeczami, ale to wszystko jest fascynujące. Znaczy muszę panu powiedzieć, że szczególnie jak się człowiek tak styka z kimś, kto uprawia ten sam zawód, co ja, i ja doskonale widzę w ich oczach, że oni nie wiedzą, albo że się wstydzą, albo że no tak trochę udają, tam chowają się, bo nie za bardzo w ogóle wiedzą jak. To nie jest żadna manipulacja, ale w kilku przypadkach wiedziałem, że jedynym sposobem jest na przykład to, żeby pewność siebie w nich budzić, a nie poprawiać. Nie poprawiać, broń Boże, tylko wręcz odwrotnie. Nawet tym, że odwrócić się i sugerować, jak jestem podekscytowany. Zresztą nabijali się ze mnie trochę, ale przyznaję, że dwie osoby powiedziały, słuchaj, ty powinieneś spróbować jeszcze, bo się dogadujesz, to znaczy, bo opowiadasz coś i ja wiem, co mówisz.
No to dobry krok.
To nie jest żadne tworzenie filmu, bo do tego trzeba zupełnie innych rzeczy. Ja nie mówię o okresach jeszcze, w którym film trzeba przygotować, trzeba być komiwojażerem własnych pomysłów. Nie, nie, ja takiej wyobraźni to ja nie mam, ale pewnego rodzaju współpraca, w której wiem, że trzeba im jakoś pomóc. To jest możliwe, tak. Takie rzeczy pewnie mógłbym czasami robić.
Jeszcze jedna rzecz. Co pan myśli o takich szalonych pomysłach filmowych, które rodzą się w naszym regionie, by pokazywać postaci, o których właściwie nikt nic nie wie, nie mówiąc o tym, że to jest zmaganie z filmem kostiumowym, filmem historycznym, to jest obarczone jakąś nieprawdopodobną trudnością finansową także. I robi to telewizja obiektyw, lokalna, regionalna telewizja.
Wie pan, to jest genialne. Tego właściwie nie ma nigdzie. Wszystkie regiony w Polsce powinny się tym zarazić. To znaczy robić właśnie takie rzeczy. To jest coś niesamowitego. Nawet pan sobie sprawy nie zdaje z tego, jakie to są naprawdę trudności. Dzisiaj przyjechał, wie pan, wąs. Dla mnie, wąs dla mnie Piłsudskiego. Jakaś pomyłka, natychmiastowa praca charakteryzatorki i zbrody musiała doklejać oczywiście ten wąs, ale to są drobiazgi. Nie ma na przykład pieniędzy na to, żeby była opieka nad planem. Ja byłem również kostiumografem w Wieleżyńskim w pewnym sensie, to znaczy kontrolowałem kostiumy. Oczywiście pomyliłem się kilka razy. To takie rzeczy, ale wie pan co, to nie ma znaczenia.
Myślę, że bardzo wpływają na jakość tych filmów. Wpływają aktorzy, jeżeli to są ważne aktorskie osobowości, tym bardziej takie projekty udają się i mogą być świetnym przykładem dla innych.
No tak. Ważne jest to też w ramach tych aktorskich rzeczy, że grają w tym ludzie też stąd.
Tak, wielu aktorów Teatru Siemaszkowej, Teatru Maska.
Oczywiście, że tak. Ja już ich spotykam po raz tam któryś. I to, co pan mówi, to znaczy ja mam takie wrażenie jakiegoś takiego rodzaju zaangażowania. Ja mogę nawet panu powiedzieć w tajemnicy, że są aktorzy, którzy mają taki rodzaj tremy, która widzę, że ich lekko zatrzymuje, wręcz się czerwienią, ale to, wie pan, oznacza, ile ich to kosztuje. No więc robimy wtedy wszystko, żeby to uspokoić, ale żeby zatrzymać taki rodzaj zaangażowania. I robiąc tego Wieleżyńskiego, po prostu kilka razy byłem tak zdumiony, że oni w taki sposób, znaczy tak aktywny, że oni na tym planie rzeczywiście tak jakby grali w jakiejś bardzo istotnej produkcji, bo to są istotne produkcje, po prostu. To są istotne produkcje, powinny być pokazywane. Telewizja Polska nie ma takich rzeczy filmowych, które robi się tutaj. Po prostu nie są w stanie. A tutaj to jest.